Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
16. niedziela zwykła, rok A. Z Księgi Mądrości. Przecież poza Tobą, który dbasz o wszystko, nie ma innego Boga. Byś musiał Mu dowodzić, że sprawiedliwie wydałeś wyrok. Z psalmu 86. Dopuść, Panie, do swych uszu moją modlitwę. Daj w wołaniu mej prośby dostęp do siebie. Z listu świętego Pawła do Rzymian. Podobnie i Duch wspiera naszą słabość. Ponieważ my nie wiemy, o co powinniśmy się modlić, tak jak należy, więc sam Duch wstawia się niewyrażalnymi w słowie westchnieniami. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Królestwo niebieskie stało się podobne do człowieka, który na swoim polu zasiał dobre ziarno. Kiedy wszyscy spali, przyszedł jego wróg, nasiał chwastów w pszenicę i oddalił się. Siostry i bracia, znów zostaliśmy zaproszeni przez naszego Boga, aby zatrzymać się przy Jego Słowie, aby przez chwilę odetchnąć, aby nabrać świeżości myślenia, bo przecież za nami kolejny tydzień, dla niektórych to czas urlopowy, dla wielu to okres wytężonej pracy, szczególnie dla tych, którzy martwią się o to, by wszyscy mieli co jeść. Dlatego Bóg zatrzymuje nas w liturgii, w tej przestrzeni doświadczenia Jego miłości, Jego miłosierdzia, doświadczenia wspólnoty Kościoła, po to, by do nas mówić, by nas nakarmić swoim słowem po raz kolejny. A zatem Pan przygotował nam dzisiaj w Kościele fragment 12 rozdziału z Księgi Mądrości, werset 13, a potem od 16 do 19. Ale jak zawsze gorąco polecam zajrzeć do tego wszystkiego, co dzieje się na początku 12 rozdziału, a właściwie nawet w wersie poprzedzającym. 26 werset, który kończy rozdział 11, zapisuje takie zdanie. Zachowujesz wszystko, Panie, kochający życie, bo Twoje jest. I w kolejnych wersetach autor księgi wymienia rozmaite grzechy. Mówi o bezeceństwach, o obrzydliwościach, o wszystkim, co człowiek robi, jakby powodowany jakąś niesamowitą niechęcią do Boga, właśnie po to, by Bóg się odwrócił, by zapomniał. Wybiera wszystko poza wyborem miłości Boga. Ten tekst stanowi bazę do rozważania o Bożej sprawiedliwości, o konsekwencjach ludzkich wyborów, ale przede wszystkim o potędze Bożego miłosierdzia. O Bogu, który pozwoli człowiekowi doświadczyć konsekwencji zła, które człowiek w swojej naiwności, przewrotności, czasami nawet głupocie wybierze. I ten Bóg naprawdę szuka możliwości okazania miłosierdzia. Dlatego 13 werset tego rozdziału mówi tak bardzo mocno. Przecież poza Tobą, który dbasz o wszystko, nie ma innego Boga. Nie ma innego Boga, a Ty jesteś Bogiem, który dba o wszystko. Od razu przypomina mi się słowo Jezusa. Ja jestem dobrym pasterzem. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, to złodzieje, to rozbójnicy. I na szczęście owce ich nie słuchają. Doświadczenie naszego życia często idzie gdzieś obok tego słowa Jezusa. My wiemy o tym, że Bóg dba o wszystko. My wiemy, że On się troszczy, a jednocześnie ciągle prowokujemy Go i często mamy w głowie przekonanie, że On powinien nam udowodnić to, że jest dobry, że jest troskliwy, że ma miłosierdzie, że nie jesteśmy Mu obojętni. To takie ludzkie jest. Przecież doświadczamy tego we wzajemnych relacjach. Miłość domaga się dowodów. Miłość domaga się potwierdzenia, chociaż doskonale wie, że ten wybór, którego dokonaliśmy, ten wybór, który został wobec nas dokonany, jest wyborem życia. A jednak ciągle nie jesteśmy pewni, ciągle potrzebujemy tego czułego tak, kocham Cię, nic się nie zmieniło. Słowo dzisiaj otwiera przed nami właśnie tę przestrzeń. Może warto byłoby się zastanowić nad naszymi relacjami, nad tym, co dzieje się w rodzinach, również nad tą potrzebą doświadczenia i słuchania o tym, że jesteśmy kochani. Dlatego słowo wychodzi naprzeciw tym naszym wszystkim pragnieniom i mówi bardzo jasno. Przecież Bóg nie musi udowadniać. On nie musi się tłumaczyć. On kocha. On kocha. I dzisiejsze czytanie kończy się właśnie tym zapewnieniem. Synów swoich napełniłeś ufną nadzieją, że dajesz czas na pokutę za grzechy. Dajesz łaskę nawrócenia. To naprawdę jest wyraz Bożej miłości. Bo przecież nie ma między nami kogoś, kto byłby bez grzechu. Święty Jan napisze wyraźnie, że jeśli ktoś mówi, że nie ma grzechu, to próbuje z Boga uczynić kłamcę, ale tak naprawdę sam siebie kompromituje. Dlatego w tym naszym pokrętnym myśleniu, w tym pragnieniu ciągłego udowadniania przez Boga, że tak, On jest, On kocha, On jest sprawiedliwy, On się troszczy, On wie, co robi, Bóg mówi, daję Ci szansę na nawrócenie. Uwierz mi na słowo. Nie musisz sprawdzać mojej wierności. Nie musisz wchodzić w grzech po to, by doświadczyć mojego miłosierdzia. Jestem Bogiem, który kocha. I doświadczeniem spotkania z takim Bogiem, z Bogiem, który kocha, jest wypełniony cały psalm 86. Fragmenty tego psalmu będziemy słuchać dziś jako komentarz do pierwszego czytania. Wersety 5, 6, potem 9 i 10, wreszcie 15 i początek 16. Ale jak zawsze, gorąco zachęcam, aby przeczytać, aby wejść w całą tę modlitwę dedykowaną Dawidowi. Początek jest bardzo mocny i może i trudny. Nachyl, Panie, swego ucha, wysłuchaj mnie, bo jestem żebrakiem i nędzę cierpię. Strzeż, bo jestem niewinny, ratuj swego sługę, który na Tobie opiera nadzieję. To słowo jest bardzo konkretnym lustrem naszego postępowania, mojego czy Twojego, siostro i bracie, myślenia o Bogu. Dobrze jest zrobić sobie przy okazji krótki rachunek sumienia z tego wszystkiego, co wydarzało się w ostatnich dniach, z naszego myślenia, z naszego nastawienia, z naszych pragnień. I oczywiście ten rachunek sumienia nie może służyć temu, byśmy się potępili, byśmy stanęli w bezradności i w kłamstwie, że w takim razie, skoro jesteśmy słabymi ludźmi i nie potrafimy sobie poradzić z własnym życiem, to jesteśmy skazani na porażkę. To nic dobrego już się w naszym życiu nie wydarzy. Nie mogę się spodziewać od życia niczego pozytywnego. Absolutnie nie. Psalmista pokazuje nam właściwy kierunek tej modlitwy, tego rachunku sumienia. Dopuść, Panie, do swych uszu moją modlitwę. Daj wołaniu mej prośby dostęp do siebie. I w wielu innych miejscach autor będzie wyrażał ogromną wiarę w to, że Bóg jest dobry, że jest łagodny, że ma łaskawość, że On rzeczywiście jest wielki, że czyni znaki i cuda, jest jedyny. I dlatego w sercu człowieka może się narodzić na nowo pragnienie uwielbienia. Bo Bóg się zatroszczy. Bóg nie zostawi bez odpowiedzi. Bóg naprawdę jest miłosierny, jest łaskawy, jest cierpliwy, ma ogromną litość i troskę. Dlatego właśnie bez względu na cierpienie, na trudności, na doświadczenia, na beznadzieję sytuacji, Bóg nie traci panowania. Bogu się nic z rąk nie wymyka. Nasze życie w Jego dłoniach jest naprawdę bezpieczne. A kiedy trudno nam w to uwierzyć i modlitwa się jakoś nie klei, i mamy wrażenie, że ta prawda o trosce, o ogromnej litości, o miłosierdziu Boga jest gdzieś obok nas, jakby nas nie dotykała i nie dotyczyła, to święty Paweł w trzecim z dzisiejszych tekstów przypomina każdemu z nas, że Duch wspiera naszą słabość. Możemy tracić nadzieję, możemy jęczeć, wypatrując odkupienia. Możemy zmagać się z rozmaitymi przeciwnościami, z naszym grzechem, ze słabością, z doświadczeniem rozmaitych pokus, z grzechami lub nawet ciężarem obecności innych osób, naszych sióstr i braci, których słabości próbujemy dźwigać i być może sobie z tym nie radzimy. W tym wszystkim Bóg nas nie zostawia. Mamy kłopot z modlitwą, nie bardzo wiemy, jak dobrze się modlić, o co powinniśmy się modlić. Sam Duch Boży wstawia się niewyrażalnymi w słowach westchnieniami. Bóg nam pomaga modlić się do Niego samego. Nie tylko pokazuje sposób modlitwy, nie tylko uczy nas takiej modlitwy, która chwyta Go za serce, ale sam staje obok i mówi: tak się módl. Znam Twoje wnętrze. Wiem o wszystkich Twoich kłopotach. Poprowadzę Cię w tej modlitwie. Poprowadzę Cię do siebie. Otworzę przed Tobą Twoje wnętrze. Otworzę przed Tobą moje serce. I rzeczywiście potrzeba pokory, aby zgodzić się na tę modlitwę ducha, żeby dać się poprowadzić. Ulegamy bardzo często tej pokusie samowystarczalności albo przekonania, że wiemy najlepiej, jak wszystko powinno wyglądać. Doświadczyliśmy tego bardzo boleśnie w ostatnich tygodniach, a może i dniach, w przestrzeni sceny politycznej naszego kraju, ale również, a może właśnie przede wszystkim, przenosimy tę naszą zdolność, w cudzysłowie, na płaszczyznę ducha, na płaszczyznę naszej relacji z Bogiem. Wiemy, co powinien zrobić, wiemy, jak to powinno wyglądać, wiemy. No przecież w pierwszym tekście dzisiejszej liturgii, w Księdze Mądrości, autor wyraźnie zaznaczał: to ty wiesz, to ty wszystko ogarniasz, to ty się troszczysz, ty masz pieczę. Dlatego właśnie modlitwa ducha w nas i modlitwa w duchu jest bardzo ważna, ponieważ otwiera nas na pokorę wobec Boga. I ta pokora nie prowadzi do zniewolenia w myśleniu. Bóg nigdy nie zabierze nam wolnej woli. Ale ta pokora prowokuje coraz większe otwarcie serca i świadomość tego, że nawet jeśli popełniam błąd, jeśli odwracam się od Boga, jeśli spycham Go na margines, jeśli klękam przed grzechem zamiast przed Bogiem, albo wchodzę w grzech, bo boję się opinii ludzi, a nie przeszkadza mi to, co pomyśli o mnie mój Ojciec Niebieski, to On wciąż wychodzi z propozycją przebaczenia. To On nieustannie będzie szukał sposobów, możliwości i czasu, w którym do Niego wrócę. I dlatego też tak bardzo potrzebujemy mocy Ducha Świętego na naszej drodze nawrócenia, byśmy nie stracili cierpliwości, by nie załamać rąk i nie powiedzieć: już nic nie umiem, nic nie potrafię, to już koniec. W Bogu jest nieustanna nadzieja naszego zbawienia. I dlatego też słuchamy słowa, karmimy się ciałem Pana, by spojrzeć na wszystko z Jego perspektywy, by mieć w sobie nadzieję, nie jakąś lichą czy marną, ale nadzieję prawdziwego życia. Nadzieję, dzięki której rozłożymy bardzo szeroko ręce i z pełną odwagą będziemy mogli powiedzieć: tak, jestem grzesznikiem, ale jestem kochany przez Ojca, którego mam w niebie. Bóg jest moim Bogiem. I o tej miłości Ojca również mówi nam dzisiaj Jezus w kolejnej części 13 rozdziału w redakcji świętego Mateusza, w tym objawieniu, odsłonięciu tajemnicy Królestwa. Pierwszą przypowieścią było słowo o rozrzutności łaski. Drugim obrazem Królestwa jest chwila, w której wróg, nieprzyjaciel gospodarza przychodzi po to, by zasiać chwast. Cała perfidia działania nieprzyjaciela polega na tym, że sieje chwast bardzo podobny do zboża. Święty Hieronim nazywa go lolium. Współczesne interpretacje mówią o takim gatunku trawy, który jest nazywany życicą roczną. Kłopot z tym chwastem polega na tym, że jest on niezwykle podobny do pszenicy. Co więcej, i właściwe zboże, i ten chwast mają splątane ze sobą korzenie. Nie da się wyrwać życicy w taki sposób, by nie zniszczyć przy okazji zboża. Dlaczego Jezus w taki sposób mówi o Królestwie Niebios? Z perspektywy życia duchowego ten obraz jest niesamowicie ważny. Ciemność zawsze będzie próbowała wcisnąć się między nasiona miłości Bożej, które są w nas posiane, rozrzucone niezwykle hojnie. Dlaczego pozostawić tę ciemność? O ile nie zmieni się natury chwastów i pszenicy, co na polu było kłosem, jest kłosem, a co było chwastem, jest chwastem, napisze święty Augustyn w jednym ze swoich kazań, o tyle na polu Pana, to znaczy w Kościele, może być tak, że co kiedyś było ziarnem, zmienia się w chwast, a co dawniej było chwastem, zamienia się w zboże. Nikt z nas nie wie, co stanie się jutro. Dlatego właśnie potrzebujemy czuwania, potrzebujemy sprawdzania siebie, spoglądania w swoje serce, przyglądania się sobie właśnie w świetle Bożego Słowa, z Bożej perspektywy. Jezus powie do uczniów bardzo mocno w Getsemani: czuwajcie, módlcie się, abyście nie popadli w pokusę, bo diabeł czyha właśnie na takie momenty. Zasiewa chwast, wątpliwości, niewiarę. Mając świadomość takiego działania złego ducha, my potrzebujemy wspólnoty, potrzebujemy Kościoła, potrzebujemy tych, którzy czuwają nad naszym wzrostem, a jednocześnie my sami nie możemy dać sobie wolnego iść na jakiś urlop od tego wewnętrznego czuwania, od spotkania, od budowania relacji, przede wszystkim relacji z Bogiem. Jezus w tej przypowieści mówi bardzo trzeźwo o realiach życia. On pokazuje, że będziemy narażeni na działanie złego ducha, że wybór Chrystusa, przyjęcie Jego łaski nie sprawi, że nagle całe nasze życie będzie jedynie pasmem sukcesów i wzrastania w poznawaniu Boga. Demon będzie nas kąsał, będzie próbował kusić niewiarą, będzie wrzucał chwasty pokus. Dlatego potrzebujemy bardzo wyraźnego światła słowa, pewności o tym, że Bóg nas kocha i mocy Ducha Świętego, by dobrze się sobie przyjrzeć, by rozpoznać to, co jest łaską Bożą, a to, co jest chwastem posianym przez złego. Potrzebujemy Bożej mocy, potrzebujemy tej Bożej perspektywy. Dlatego nieustannie szukamy łaski, dlatego spotykamy się na liturgii, dlatego budujemy wspólnotę Kościoła. A jeśli coś jest dwuznaczne, zdajemy się na osąd Boży. Mamy odwagę prosić Boga, by pokazał, co jest prawdą. Nie liczę na siebie, ale liczę na to, że Bóg troszczy się, że Bóg ma w sobie to pragnienie, bym doświadczył miłosierdzia, bym poznał prawdę, by niosła mnie Jego łaska. I o tę łaskę dzisiaj prośmy. O łaskę właściwego spojrzenia na siebie, o łaskę odwagi i pokory, o przyjęcie Bożej perspektywy, o doświadczenie po raz kolejny ogromu Bożego miłosierdzia. Niech rośnie w nas Królestwo naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.
Słowo o słowie.